Radia Lublin.
14 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest dr Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił wczoraj, że szef państwa islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi został zabity w trakcie operacji amerykańskich sił specjalnych w Syrii. No to mamy bez wątpienia ważny moment w walce z terroryzmem międzynarodowym, bo już po badaniach DNA wiemy i zostało to potwierdzone na miejscu, terrorysta numer jeden nie żyje.
Ja bym powiedział nieco z przekąsem pewnym, że mamy ważny moment w kampanii prezydenckiej 2020, ponieważ
Trump potrzebował takiego sukcesu?
To wydarzenie niewątpliwie jest pewnym ratunkiem na przestrzeni polityki zagranicznej prowadzonej przez administrację Donalda Trumpa. Jest pewnym wydarzeniem spektakularnym, które nieco reperuje jego konto, jego dorobek. Oto przecież Donald Trump wycofuje się z Syrii, pozostawia Kurdów, wycofuje się po cichu z Afganistanu, zwija obecność militarną. Te wojny rozpoczęte przez jego poprzedników w takim duchu liberalizowania świata, naprawiania świata, okazują się zupełnie bez sensu, okazują się przeciwskuteczne, no bo przecież Abu Bakr al-Baghdadi to de facto dziecko amerykańskiej interwencji z roku 2003, kiedy jako kleryk, jako duchowny został zradykalizowany przez te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce. Mówię tutaj o okupacji Iraku, a zatem w tym przypadku niewątpliwie sukces. Sukces skrojony przede wszystkim jednak na kampanię prezydencką. Oczywiście ma to pewien związek z realną walką z zagrożeniem terrorystycznym, ale tu chciałbym zwrócić uwagę, że państwo islamskie było zagrożeniem terytorialnym i nie powinniśmy mylić tego bytu z terroryzmem międzynarodowym lub transnarodowym, który jest rozprzestrzeniony w skali całego świata, ma swoje mniej lub bardziej uśpione komórki i jest zagrożeniem niezmiennym od pamiętnych wydarzeń z 11 września. A zatem w tym przypadku to terytorialne zagrożenie na pewno straciło głowę, dosłownie i w przenośni. Natomiast terroryzm transnarodowy, ten inspirowany bardzo często przez tak zwanych samotnych wilków, zasadniczo się nie zmieni. Nie można jednak wykluczać, że pojedyncze komórki będą zradykalizowane tym faktem, że tracą w tym przypadku swojego głównego ideologa.
Obserwując komentarze po tym wydarzeniu i opis tej operacji, nie sposób też uniknąć tych porównań związanych ze śmiercią Osamy Bin Ladena chociażby.
Nie mam tutaj złudzeń, że generalnie rzecz biorąc, walka z globalnym terroryzmem jest zadaniem bardzo trudnym, ponieważ przystawiając do siebie tak niekompatybilne zagadnienie, jakim jest chociażby oddział czy dywizja wojska z jakąś grupą uśpionych agentów, komórek terrorystycznych, jest bardzo trudno zwalczać tego wroga. Innymi słowy, to bieganie z ciężką artylerią za kimś, kto jest nieuchwytny. Więc w tym przypadku to niewątpliwie symboliczny sukces i wejście w pewną nową epokę. Ale tak naprawdę znajdujemy się w niej od już co najmniej kilkunastu miesięcy, kiedy stało się jasne, że terytorialne państwo islamskie jest w odwrocie. Problem polega na tym, że al-Baghdadi został ujęty przy granicy z Turcją, gdzie prawdopodobnie szukał swoistej próżni bezpieczeństwa i chciał doprowadzić do odrodzenia tego tworu w nieco innych warunkach politycznych i społecznych. To jest, myślę, dosyć niebezpieczne.
A co ciekawe, prawdopodobnie dzięki tym informacjom wywiadowczym Kurdów, zdobytych przez Kurdów właśnie, czyli tych, którzy jeszcze kilka tygodni temu mówili, że Trump odwrócił się do nich plecami.
No to jest coś nieprawdopodobnego. Ta układanka interesów w Syrii ogarniętej konfliktem jest bardzo skomplikowana i paradoksalnie al-Baghdadi był największym wspólnym mianownikiem, mówię to z przekonaniem, wspólnym mianownikiem interesów rosyjskich, amerykańskich, kurdyjskich, syryjskich, tureckich. I w tym przypadku ten największy wspólny mianownik w tym przypadku udało się znaleźć, ponieważ przestrzeń powietrzną, jakkolwiek to brzmi, nad Syrią otworzyła Rosja. Prawdopodobnie nie dostali Rosjanie informacji, o co dokładnie chodzi, ale zgodzili się w tej sferze swojej kontroli na tą wycieczkę zbrojną sił specjalnych Stanów Zjednoczonych. Podobnie Turcy, więc w tym konkretnym przypadku był to wspólny mianownik. Nie spodziewam się, że na tym wspólnym mianowniku uda się jednak zbudować coś jakościowo innego. Ten jednorazowy akt zwycięski, bardzo ważny w perspektywie wyborów w przyszłym roku, niewątpliwie jest czymś znamiennym. Natomiast jeśli chodzi o stabilizację państw Lewantu, byłbym tutaj daleki od optymizmu.
Przywódcy światowi komentują oczywiście od wczoraj te informacje. Także Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii, wyraził zadowolenie z tego faktu. I tak jak inni przywódcy mówi, że jest to ważny etap, ale oczywiście wojna z terroryzmem globalnym trwa.
No trudno się tutaj spodziewać jakichś innych wypowiedzi, biorąc pod uwagę też pewną komitywę, w jakiej znajduje się i prywatnie, i myślę politycznie Donald Trump i Boris Johnson, a zatem to pewnego rodzaju laurka, ale też pewna łyżka dziegciu związana z tym, że jesteśmy dalecy od optymizmu, bo ta wojna po prostu trwa. Generalnie rzecz biorąc, zwróciłbym uwagę pana redaktora i naszych słuchaczy, że zagrożenie terrorystyczne jest zmitologizowane. Generalnie rzecz biorąc, gdyśmy porównali liczbę osób, które giną na ulicy w wypadkach samochodowych do osób, które giną w aktach terrorystycznych, to jest to znikoma liczba, to jest jakiś promil. A zatem w tym przypadku oczywiście to jest medialne, to jest bolesne, ale tak naprawdę to jest problem, który został bardzo potężny.
Instrumentalnie tak, wykorzystywany jest, przez polityków. Polityków ja też nieprzypadkowo wspomniałem akurat wypowiedź Borisa Johnsona, no bo on ma też swoje wewnętrzne problemy, o których chciałbym, żebyśmy też porozmawiali, bo brexitowy serial trwa. Dzisiaj brytyjscy posłowie mają głosować w sprawie wniosku o skrócenie kadencji parlamentu. Boris Johnson już zaproponował, że takie przyspieszone wybory mogłyby się odbyć 12 października i to jest walka...
12 grudnia,
przepraszam, i to jest walka o te resztki honoru Borisa Johnsona?
Myślę, że resztki honoru on w jakiś sposób wybronił, bo walka idzie w tym momencie o to, by nie przeszedł do historii jako premier najkrócej urzędujący. Miał do pobicia 119 dni i prawdopodobnie to zrobi. Ten rekord nie będzie zatem wyśrubowany w dół. To już jest sukces, natomiast zupełnie poważnie spodziewam się dzisiaj głosowania przegranego mimo wszystko. Zdobycie 434 głosów i samo rozwiązanie Izby, przechodząc do kampanii wyborczej przed Bożym Narodzeniem 12 grudnia jest bardzo mało prawdopodobne. Zwróćmy uwagę, ostatnie głosowania to była kwestia 320 kilku głosów. W tym momencie musimy dołożyć kolejne 100. Przy tak zdefragmentowanej izbie, sparaliżowanej, gdzie w zasadzie każdy poseł z dnia na dzień może sobie przyśnić coś innego na temat Brexitu, czy tego, czy opłacają mu się wybory w tym momencie, jest czymś nieprawdopodobnym i zwróciłbym uwagę na sytuację bardzo patowo, ponieważ Unia Europejska przygląda się dzisiaj oczami ambasadorów 27 na to, co zrobi Izba Gmin. A Izba Gmin przygląda się na to, co zrobi Unia Europejska. A zatem w tym przypadku to szachowanie to może mieć naprawdę bardzo, bardzo zgubne skutki. Wydaje się przesądzone, że państwa Unii Europejskiej zdecydują się na przedłużenie, prawdopodobnie do 31 stycznia, kolejna prolongata daty Brexitu, ale z możliwością otwarcia takich okienek. Jeśli Brytyjczycy określą się, to Brexit może nastąpić 1 grudnia, 1 stycznia z nowym rokiem i ewentualnie 1 lutego. Wydaje się to sensowne. Przeciwnikiem tego rozwiązania byli Francuzi, ale Emmanuel Macron wczoraj w rozmowie z Borisem Johnsonem wydaje się z tego, co mamy informacje, przecieki, przekonany do tego rozwiązania, więc Brexit wydaje się cały czas możliwy. Jedno jest ważne, ten bezumowny raczej został ze stołu sprzątnięty, co powinno cieszyć i Brytyjczyków, w sensie społeczeństwo, i tak także Polaków chociażby, których 900 tysięcy mam na wyspach.
No tak, i ten niepokój związany z tym Brexitem także wśród Polaków był zauważalny. Data 31 października już właściwie odchodzi do lamusa?
Myślę, że tak, chociaż tutaj naprawdę
jeszcze mamy kilka dni,
jest jeden bardzo ciekawy wątek, ponieważ paradoksalnie na tej ostatniej brexitowej prostej jedynym podmiotem, który może wyautować Brytyjczyków z Unii Europejskiej, jest Unia Europejska. Nie przedłużając brexitu, jakiekolwiek weto, jakiegokolwiek państwa, na przykład Malty, czy Słowacji, czy też Polski, co też było brane pod uwagę w ostatnich miesiącach pan poseł Kawczyński z partii konserwatywnej, który lobbował na rzecz zawetowania, nic nie osiągnął, to oczywiste. W każdym razie ten scenariusz wydaje się poza dzisiaj pulą możliwych scenariuszy.
A jakie one będą w istocie? Będziemy oczywiście sprawdzać, patrzeć na i sięgać do informacji zarówno z Brukseli, jak i z Londynu. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę dr Grzegorz Gil z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Politologii Dziennikarstwa UMCS. Był gościem Radia.
Kłaniam się nisko.
Tomasz nie śpiał, do usłyszenia.
Gość Radia Lublin.